Empatia jest tematem dzisiejszych nocnych rozmów. Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Empatia. Jak często pojawia się ten temat w gabinecie psychoterapeutycznym i w jakich kontekstach? Tobie brak empatii, nie rozumiesz mnie. Tak?
Tak, tak. Zarzucanie braku empatii to taki właściwie dyżurny zarzut, który się pojawia tam, gdzie się zaczynają konflikty, gdzie się zaczyna nieporozumienie między na przykład partnerami, małżonkami, ale też między rodzicami a dziećmi. Tak naprawdę w każdej bliskiej relacji, w której pojawi się kryzys, pojawi się konflikt, pojawi się napięcie, w opisie jej potem, kiedy trafiają ludzie do psychologów, do terapeutów, do coachów, no do różnej jakby masy specjalistów, gdzieś szybciutko w pierwszych zdaniach znajdzie się empatia, nie? Czasami nazwana wprost, on nie ma empatii, ona w ogóle nie jest empatyczna, czasami oględnie, mnie nie rozumie, nie potrafi współczuć, a nie czuje tego, co ja, nie przeżywa tego, co ja, nie mogę na niego czy na nią liczyć. To są też opisy charakterystyczne dla braku empatii.
I co w takich sytuacjach się robi, jak się pracuje z takimi ludźmi? Często się odkrywa, że rzeczywiście ta druga osoba kompletnie nie ma takich poznawczych umiejętności, takiego wczuwania się w drugiego człowieka. Czy tam są różnego rodzaju nieporozumienia właśnie wynikające z tego, że nie ma rozmowy chociażby?
Bardzo rzadko jest tak, że przyczyną jest ten taki rzeczywisty brak empatii, tak jak żeśmy go przypisali charakteropatii, zaburzeniom osobowości. Nie. Zwykle jest tak, że to subiektywne poczucie bycia nierozumianym, czyli oskarżenia wobec partnera, współmałżonka, ale także rodzica czy dziecka, bo rodzice też się żalą, że no, ten nieszczęsny nastolatek to w ogóle nie ma empatii. Te oskarżenia padają wtedy, kiedy konflikt jest już na tyle nabrzmiały, bo coś się wydarzyło, ludzie się poranili i niestety nie rozstrzygnęli tego w sposób konstruktywny, czyli nie przeszli nad tym w taki sposób, czy nie popracowali nad tym tak, żeby zapobiec rozpadowi ich relacji. Ta relacja tak stopniowo ulega erozji. No i wtedy oskarżenia o empatię są na porządku dziennym.
I jak tą empatię wtedy w sobie obudzić? Na pewno jest trudniej, jak już są jakieś poranienia, już się ludzie poobrażali na siebie nawzajem, ale czy to jest proces do przejścia?
To jest proces do przejścia, bo dokładnie tak się pracuje w takich systemach, prawda? Czy pary, czy małżeństwa, czy rodziny, czy jakieś tam relacje, nawet zawodowe, prawda? Pierwsza jakby istotna kwestia to jest uświadomienie tego, że ludzie zaczynają postrzegać siebie już, na przykład partnerzy, nazwijmy ogólnie, zaczynają postrzegać siebie jako osoby, no właśnie, nieempatyczne, czyli nierozumiejące siebie, niewspółczujące sobie, a zatem takie, na których nie można polegać czy liczyć, a nawet wrogie. I pokazanie tego, że to, że przestała między nimi gdzieś pracować empatia, doprowadziło do tego, że zaczynają postrzegać siebie jak wrogów, a nie jak osoby sobie bliskie, to jest punkt wyjścia. Bardzo ciekawym doświadczeniem w pracy z parami, ale też z rodzinami, bo mam cały czas na myśli relacje dzieci, na przykład rodzice, jest pokazanie, że tak naprawdę cierpimy oboje. Tak samo jest przykro nastolatkowi, który uważa, że właśnie nie rozumieją go rodzice i że nie są właśnie empatyczni, że nie mają empatii, jak i rodzicowi, który mówi, przecież to już jest tak duże dziecko, on już powinien mieć tyle empatii, żeby wiedzieć, że jak przychodzę po całym dniu do domu i jestem wykończona, to nie wolno mi jeszcze dokładać, tylko no może zapytałby, czy herbatę może by mi zrobić. Dlaczego on nie ma empatii? I teraz pokazanie, że to jest obustronne, bo w relacji rzeczy dzieją się wzajemnie tak naprawdę, że i ja cierpię, i druga strona cierpi, jest takim zaskoczeniem, jest takim też często przełomem w pracy. I może takim trzecim kluczem do jakby uruchamiania, do tego odczarowywania empatii jest uruchomienie wyobraźni. To znaczy pokazanie, że wiele rzeczy zrobiliśmy czy postępowaliśmy w relacji bez wyobraźni. To tak jak w nauce jazdy samochodem, prawda? Mówi się o wyobraźni na drodze. I tu jest podobnie. Zastanów się, co będzie dalej. Ja czasami używam takiego określenia, co jest za zakrętem. Czyli zastanów się, czy chcesz powiedzieć to, co powiedziałeś, prawda? Czy chcesz powiedzieć to, co chcesz powiedzieć? Czy aby na pewno to będzie korzystne? Jakie reakcje to może wywołać? Czy dobrze, żeby to powiedzieć? Czy może czasami pewne rzeczy lepiej zachować, przemilczeć? To jest już taki high level w empatii, uruchomienie jeszcze wyobraźni w empatii. To znaczy chcę być w bliskiej relacji, chcę rozmawiać, chcę rozumieć, ale dodatkowo jeszcze muszę mieć wyobraźnię i przewidywać, jak zareaguje osoba na to, co jej powiem, na to, jak zareaguje, na to, co jej zaproponuję. Jeśli zaoferuje pomoc, czy nie odbierze tego źle? Nie będzie to dla niej upokorzenie. Są ludzie czasami bardzo dumni albo bardzo czuli na punkcie własnej niezależności, prawda? Takiej swobody też, prawda, że nie muszę kogoś prosić o coś. I teraz oferowanie zbyt czasami tak dosłownie i wprost jakiejś pomocy albo nawet narzucanie się z nią wywoła odwrotny efekt. I do tego jest w empatii też potrzebna wyobraźnia.
Wyobraźnia bardzo istotna, choć mogłoby nam się wydawać, że taki empatia to się wszystkiego domyśli, ale empatia nie równa się telepatia. Czasami trzeba sobie po prostu pewne rzeczy powiedzieć, że w pracy było mi ciężko, że teraz muszę sobie odpocząć, bo rzeczywiście takie dziecko nie do końca może rozumieć ciężar wykonywanego zawodu i domyślić się, jak ten dzień mógł być ciężki, bo ono w tej pracy nigdy na przykład nie było jeszcze i nie ma takich doświadczeń, więc warto czasami powiedzieć.
Zdecydowanie. Empatię przecież tak naprawdę okazujemy poprzez te trzy wymiary. Ten wymiar emocjonalny, czyli no muszę jakoś pokazać emocje, prawda? Że odbieram to, że widzę, że czymś się gryziesz, więc i ja się dostrajam też do tego, prawda? Poprzez mimikę, tembr głosu. Nie? Mówię dziecku, ojejku, no widzę, że się gryziesz, prawda? Od razu mój głos jest innym głosem, nie? Ściszam często głos, mówię wolniej, mówię bardziej miękkim głosem wtedy. Dostosowuję też to okazanie emocji, marszczę brwi i mówię, ojejku, zmartwiłaś mnie tym, że widzę, że coś jest nie tak, prawda? Daję taki komunikat werbalnie, ale też niewerbalnie, marszczę brwi, ściszam głos, daję taki komunikat, martwię się, odbieram twoje emocje, widzę, że coś jest nie tak, dostrajam się do ciebie. No ale właśnie musi być też ten komponent poznawczy, czyli potwierdzenie rozumiem albo chcę zrozumieć. Rozumiem, że miałeś trudny dzień. Rozumiem, że dzisiaj jest taki dzień, kiedy chyba najlepiej się zaszyć pod koc i włączyć fajną muzykę i nie rozmawiać. Prawda? Ja jeszcze nie wiem, co się wydarzyło, ale ja już pokazuję empatię. Ja już pokazuję, że jesteś dla mnie ważny, że ja chcę uczestniczyć w twoim świecie, odbieram twoje emocje, daję takie sygnały, okej, jestem do twojej dyspozycji, jeśli chcesz. Ważne jest dla mnie to, co przeżywasz, twój świat. I wtedy mówię na przykład, no tak jak chociażby w tym naszym przykładzie z tym, że nastolatkiem, prawda? Że no jestem obok, jak chcesz przyjść, obejrzymy fajny film, może się poprawi humor, prawda? To jeszcze nie jest jakaś wielka, szczera rozmowa, obnażanie się, bo nie wszyscy też to lubią, nie wszyscy tego potrzebują. To nie jest tak, że empatia będzie się nam przejawiała tylko na kozetkach psychoterapeutów, czy w takich naprawdę wysublimowanych rozmowach o psychice i jakichś zaawansowanych tam, prawda, przeżyciach. Nie, nie, nie. Możemy empatię okazać w bardzo prosty sposób, w codziennych wydarzeniach i czynnościach, pokazując, widzę, co robisz, widzę, w jakim jesteś stanie, widzę, że coś przeżywasz, odbieram to, dostrzegam to i dostrajam do tego swoje zachowanie. Prawda? Ludzie chcą i ludzie zauważają to, kiedy ktoś jest empatyczny, kiedy ktoś jakby wysyła taki komunikat, że jest we mnie gotowość, żeby cię zrozumieć albo rozumiem cię.
No milej się na pewno w takim świecie żyje, gdzie sobie rzeczywiście okazujemy tą empatię, tą sympatię i zrozumienie i pomoc w związku z tym. Wtedy się łatwiej zdecydowanie żyje. Jeśli państwo chcą coś dopowiedzieć na temat empatii, czy czują państwo, że ta empatia jest w tych ludziach wokół, czy państwo potrafią ją okazywać, czy odczuwają państwo to, co czują inni ludzie, to oczywiście zachęcam. Licencja na życie na Facebooku. Tu można do nas pisać. Bardzo serdecznie namawiam. W takim razie słyszymy się w kolejnej godzinie Licencji na życie z doktor Małgorzatą Artymiak, Monika Hemperek. Do usłyszenia w kolejnej godzinie.